Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Niedawno obchodziliśmy 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. 8 maja 1945 roku został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Do kapitulacji Japonii 2 września 1945 roku działania wojenne toczyły się jeszcze na Dalekim Wschodzie. Jakie straty Polska odniosła w świecie filmowym po II wojnie światowej? Szukając odpowiedzi na to pytanie, spotkałam się z Bartoszem Januszewskim z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autorem książki Kino pod okupacją – Wojenne losy i postawy polskich filmowców 1939-1945.
Poczytajmy o faktach.
Po raz pierwszy w tej książce zebrał pan aktualne dane dotyczące tego, w jaki sposób ucierpiało środowisko filmowców w wyniku II wojny światowej. Proszę przybliżyć te dane, które uaktualnił pan po 40 latach, kiedy wcześniej ktoś takie zestawienia przygotowywał.
Straty w dziedzinie polskiej kinematografii świata dziesiątej muzy wpisują się w ogrom strat, jakie poniosła szeroko rozumiana polska kultura. Żeby nie być gołosłowny, myślę, że warto podać kilka danych liczbowych, które ilustrują hekatombę, jaka stała się udziałem tego środowiska. Według moich badań, według moich wyliczeń w latach 1939-1945 zginęło, zmarło w niewyjaśnionych okolicznościach bądź zaginęło 652 przedstawicieli środowiska filmowo-teatralnego. Ja tutaj mówię celowo też teatralnego, bowiem wówczas nie było takiej ścisłej specjalizacji na świat kina i świat teatru. Większość aktorów teatralnych zaczynała na scenach, a potem przechodziła do filmu. 652 osoby, przy czym mam na myśli tutaj nie tylko aktorów, ale również reżyserów, scenarzystów, scenografów, operatorów, dźwiękowców, producentów, charakteryzatorów, autorów muzyki filmowej, autorów tekstów piosenek, zważywszy, że w okresie międzywojennym bardzo popularne były komedie muzyczne i w ogóle filmy muzyczne. Te 600 ponad 50 osób to jest 26% całego środowiska i tego szeroko rozumianego, nie tylko aktorskiego, ale szeroko rozumianego środowiska filmu i szerzej teatru. To wówczas było środowisko dość niszowe. W przededniu wybuchu II wojny światowej świat filmu i teatru, w tym szerokim tego słowa rozumieniu, liczył ponad 2,5 tysiąca osób, więc dużo mniej niż obecnie. 26% to jest nie tak dużo jak najbardziej zdziesiątkowane grupy zawodowe, takie jak duchowieństwo, środowisko lekarskie czy nauczyciele, ale te 26% to jest więcej niż ogół strat społeczeństwa polskiego, które według różnych szacunków wynoszą minimum od 15% do 22%.
Dlaczego tak akurat się stało, że ta grupa zawodowa była prześladowana? Dlatego, że była widoczna?
Na pewno istotne jest duże nasycenie tego środowiska Polakami pochodzenia żydowskiego, wyznania mojżeszowego albo pochodzenia mojżeszowego. Część z nich była zasymilowana. Dla większości z reżyserów, takich jak Michał Waszyński, takich jak Józef Gren, takich jak Józef Lejtes, takich jak Henryk Szaro, język polski i polska kultura to była ich kultura, oni czuli się Polakami przede wszystkim, jakkolwiek współtworzyli również i scenę żydowską, i kino żydowskie. Proszę pamiętać, że II Rzeczpospolita była wówczas jedynym w Europie i drugim w świecie państwem, w którym realizowano filmy w języku jidysz. Z najsłynniejszym filmem Dybuk z 1937 w reżyserii Michała Waszyńskiego, tak naprawdę Moshe Waksa. Większość z tych reżyserów przyjęła polskie imiona, polskie nazwiska, co było wyrazem przede wszystkim takich procesów asymilacyjnych. Zabitych mamy według moich ustaleń 360. Pozostałe 292 osoby to są osoby zaginione. Pozostańmy przy tych zabitych. Wśród tych zabitych mamy około 40% to są osoby pochodzenia żydowskiego. Więc dlaczego taki odsetek strat? No, wynikał on w dużym stopniu z polityki okupanta niemieckiego, którego celem było eksterminacja Słowian, eksterminacja Romów, ale w pierwszej kolejności tymi pariasami ludzkości, społeczeństwem czy narodem, który miał podlegać eksterminacji systematycznej, zwłaszcza od momentu, kiedy zadekretowany został program ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, Endlösung der Judenfrage, od 1942 roku byli właśnie Żydzi. Rozpoczęto tą eksterminację w Polsce i od polskich Żydów, dlatego że diaspora społeczeństwa żydowskiego w Polsce była najliczniejszą w Europie. Co najmniej co trzeci europejski Żyd, bo żyło w międzywojennej Europie 9 milionów osób przyznających się do pochodzenia żydowskiego, było obywatelami polskimi. W przededniu wybuchu II wojny światowej 3,5 miliona obywateli Rzeczpospolitej to było przedstawiciele diaspory żydowskiej. Więc to jest pierwsza przyczyna. Według ustaleń moich, a także wcześniejszych, sprzed kilku dekad, 80-85% strat to straty z rąk niemieckich bądź kolaborujących z nimi formacji, chociaż oczywiście aktorzy i w ogóle filmowcy polscy ginęli również z rąk Sowietów, ale ginęli również z rąk polskiego podziemia. Mam tu na myśli wyroki śmierci na kolaborantach, takich jak chociażby emblematyczna postać Igo Sym, miał pochodzenie austriacko-niemieckie i który zadeklarował się Volksdeutschem i współpracował z okupantem niemieckim od początku wybuchu wojny, ale również nacjonaliści ukraińscy i ofiary bombardowań alianckich. Część polskich artystów znalazła się na emigracji w Europie Zachodniej i część z nich zginęła w wyniku działań wojennych, w tym przypadku prowadzonych z rąk aliantów. No, część polskich artystów zginęła również w wyniku ciężkich przeżyć wojennych, obozowych, łagrowych, zarówno jeszcze w czasie trwania tego konfliktu, jak i niektórzy z nich zmarli już po zakończeniu wojny, ale zaliczamy ich do strat, bowiem to były osoby młode, w sile wieku, które po prostu z tej opresji wojennej wyszły schorowane, wyniszczone i zmarły niedługo po wojnie.
Czy wśród tych twórców filmowych były takie osoby, które były szczególnie szukane przez Niemców, bo na przykład sprzeciwiały się hitlerowskim Niemcom jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, no i poniekąd w tym momencie dosięgła ich zemsta za ich poglądy?
No, było wiele takich osób i nie musiały być to osoby czynnie zaangażowane w jakąś agitację antyniemiecką czy w jakiś ruch antyniemiecki. Wystarczyło, że występowały w momencie, kiedy zepsuły się relacje polsko-niemieckie, kiedy Hitler wypowiedział pakt o nieagresji wiosną 1939 roku i było oczywiste, że może dojść do konfrontacji niemiecko-polskiej. Polskie teatry, polskie kabarety przede wszystkim zaangażowały się w taką działalność propagandową, która miała wzmacniać ducha oporu w społeczeństwie, a jednocześnie pojawiało się szereg skeczy i kupletów o wymowie antyniemieckiej, chociaż nie, to nie było ostrze, jakieś polityczne ostre, tylko powiedzmy wydźwięk był taki prześmiewczy. I jedną z takich osób był Ludwik Sępoliński, który w przededniu wybuchu II wojny światowej, to było lato 1939 roku, w jednym z programów kabaretowych wystąpił z piosenką, której melodia była znana od lat w Polsce, piosenka pod tytułem Titina. I na melodię piosenki Titina z nowym tekstem pod tytułem Ach ten wąsik właśnie zaśpiewał piosenkę obśmiewającą dyktatora III Rzeszy. Zdając sobie sprawę, że po wybuchu II wojny światowej, że może być poszukiwany przez gestapo, uciekł na wschód, na Kresy, tak jak zresztą wielu Polaków, w tym wielu artystów, spodziewając się, że być może pod sowiecką okupacją nie będzie takiej opresji. Tutaj przeliczył się chociażby Eugeniusz Bodo, który uciekał od Niemców, trafił do Sowietów, no i przez tych Sowietów został zamordowany. Ale zostawmy Eugeniusza Bodo, który trafia do Lwowa. Sępoliński razem z Ordonką trafiają do Wilna i tam funkcjonują w okresie tej pierwszej okupacji litewskiej, potem jak ponownie wkraczają Sowieci w czerwcu 1940 roku, jeszcze funkcjonuje, zwłaszcza w przededniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy popsuły się relacje między Berlinem a Moskwą, Sowieci zgodzili się, aby w Wilnie wystąpił z tą samą piosenką. Czyli z tą piosenką, która obśmiewała Adolfa Hitlera. Po rozpoczęciu agresji niemieckiej, planu Barbarossa na Sowiety, latem 1941 roku, Sępoliński ponownie musi się ukrywać. Tym razem ukrywa się przez całą okupację, a to w Wilnie, a to w podwileńskich wsiach przed gestapo i jemu się udało. On z tej opresji prawdopodobnie mógłby skończyć w obozie koncentracyjnym w najlepszym przypadku, a być może jako przedstawiciel elit, bo to też była kwalifikacja, bowiem nie tylko nauczycieli, nie tylko profesorów wyższych uczelni, nie tylko poetów, literatów, dziennikarzy, nauczycieli, ale również aktorów uważano za elity przywódcze państwa i narodu polskiego, które były przewidziane nie do germanizacji, nie do zamienienia w rolę niewolników, tak jak w en masse zamierzano Polaków, tych, którzy nie spełniają kryteriów rasowych i nie nadają się do germanizacji, zamienić do niewolników, ale te niemieckie kryteria rasistowskie i antropologiczne postrzegały naród jako żywy organizm, odcinając mu głowę, odcinając właśnie przedstawicieli warstw przywódczych, jak to mówiono, ten organizm nie będzie w stanie sam funkcjonować i przestanie buntować się przeciwko nowym władzom. Więc tutaj Sępoliński jest taką postacią, która wprawdzie uratowała życie, On zmarł długo, długo po wojnie. Zresztą pozostawił po sobie wiele ciekawych wspomnień jeszcze z początku tworzenia się kabaretów czy scen wodewilowych, tak zwanej podkasanej muzy. Napisał pod koniec życia, w 77 roku bodajże wyszła książka jego autorstwa Wielcy artyści małych scen, gdzie on kulisy rodzącego się środowiska teatralnego, kabaretowego w II RP, część z tych aktorów, artystów, kabareciarzy potem przeszła płynnie do kina polskiego i tego niemego w lat 20. i tego już dźwiękowego w lat 30. To właśnie to jest dobrze opisywane na kartach tej jego książki wspomnieniowej.
Porozmawiajmy o faktach.
Uderza fakt, że wśród tych strat łącznych, liczących ponad 650 osób, 45% to nie są osoby, których losy znamy. To nie są osoby zamordowane, to nie są osoby rozstrzelane, to nie są osoby zamęczone w obozach koncentracyjnych czy zagazowane w obozach natychmiastowej zagłady, tylko to są osoby, po których ślad urywa się po 1939 roku i znikają. Znikają do tego stopnia, że nie znamy ich losów nie tylko w czasie wojny, ale tak naprawdę oni w ogóle znikają. To tylko pokazuje, jak ta wojna okrutnie obeszła się z tą grupą zawodową. To były osoby z pierwszych stron gazet. To byli ówcześni celebryci i nagle w roku 39, czasami w 40, bardzo często też w 42, kiedy rozpoczyna się akcja Reinhardt, należy przypuszczać, że jeśli to były osoby pochodzenia żydowskiego, jeśli były zesłane do getta warszawskiego, jakiegokolwiek innego, lwowskiego, lubelskiego czy krakowskiego, to jeśli ślad urywa się w 42 roku, to należy przypuszczać, że mogą być one ofiarami niemieckimi. Ale zważywszy, że wśród policzonych osób zabitych mamy zaledwie około 5% strat zadanych przez drugiego agresora i okupanta sowieckiego, należy przypuszczać, że te straty były dużo wyższe i część osób zaginionych, zmarłych, zwłaszcza na Kresach, zmarłych w niewyjaśnionych okolicznościach, to mogły być ofiary przede wszystkim represji sowieckich albo w mniejszym stopniu mordów dokonywanych od 1943 roku przez nacjonalistów ukraińskich. No, oczywiste jest, że po roku 1944-1945 nie można było mówić o ofiarach zadanych przez drugiego opresora. Często też nie wspominano o tych Polakach, którzy pozostali na Kresach Wschodnich. Przecież te Kresy zostały amputowane już w 1939, a potem bezpowrotnie utracone w wyniku postanowień jałtańskich w 1945. No, należy przypuszczać, że znaczna część tych 45% łącznej puli strat, których uznajemy za zaginionych, za zmarłych w niewyjaśnionych okolicznościach, to są ofiary represji sowieckich. Przykładem niech będzie świetny reżyser, scenarzysta i aktor Leon Trystan. Również pochodzenia żydowskiego, brat znanego poety i pisarza Adama Warzyka, który po wojnie zaangażował się w komunizm. Leon Trystan, jego prawdziwe imię, nazwisko Leib Heim Weigmann. Przed wojną był znany przede wszystkim ze znanej komedii pod tytułem Piętro wyżej z 1937 roku. Słynna komedia, którą myślę, że wszyscy Polacy w średnim wieku, a zwłaszcza starszego pokolenia, kojarzą z tą słynną sceną, gdzie Eugeniusz Bodo, przebrany za piosenkarkę i aktorkę Mae West, wykonuje piosenkę pod tytułem Sex Appeal to nasza broń kobieca. Też przy okazji można powiedzieć, że to kino międzywojenne mogłoby się wydawać pruderyjne, retro, a wcale nie było takie pruderyjne, no bo przecież tu mamy scenę z występującą w roli głównej polską drag queen. W każdym razie Leon Trystan był reżyserem tego filmu. On się znalazł we Lwowie pod okupacją sowiecką, uciekał od Niemców z racji swojego żydowskiego pochodzenia i po 1941 roku, w momencie wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, znalazł się w Odessie. Prawdopodobnie ewakuował się razem z ustępującymi wojskami sowieckimi z Armią Czerwoną na wschód. Oficjalna wersja jego śmierci, jaka jeszcze do dzisiaj znajduje się chociażby w Wikipedii, mówi, że on zginął na storpedowanym statku pasażerskim, który uciekał z Odessy, storpedowanym przez okręt niemiecki. Tymczasem wiele wskazuje na to, że został on po prostu zamordowany przez Sowietów w momencie, kiedy oni wycofywali się ze Lwowa. Wiemy, jakich masakr dokonywała NKWD i Armia Czerwona, chociażby w więzieniach sowieckich, takich jak na przykład Łukiszki w Wilnie, czy takich jak Zamarstynów we Lwowie. I nie znamy dokładnych okoliczności śmierci Leona Trystana, ale wiemy, że to nie była ofiara represji niemieckich, tylko jeden z najsłynniejszych polskich reżyserów, paradoksalnie pochodzenia żydowskiego, więc wydawałoby się, że jeśli stanie mu się jakaś krzywda, to ze strony Niemców. Tymczasem to Sowieci, realizujący również politykę eksterminacji elit, że wspomnę tylko o szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej, która przecież nie miała wyeliminować tylko oficerów generalicji, ale przede wszystkim intelektualistów, żołnierzy rezerwy, którzy na co dzień byli profesorami, nauczycielami, sportowcami, olimpijczykami, literatami itd., itd. Więc tak by należało to tutaj uwzględnić, że ten niewielki odsetek ofiar sowieckich, ofiar ze strony sowieckiej jest pokłosiem tego, że przez 45 lat po wojnie nie prowadzono żadnych badań w tym zakresie. A teraz jest już znacznie trudniej, bo mija wiele dekad. Świadkowie, jeśli mogliby się wypowiedzieć, to prawdopodobnie już nie żyją, a część dokumentacji niemieckiej została zniszczona albo po prostu wywieziona do Moskwy.
Obalamy mity.
Mówimy tu o osobach zabitych, ale przecież do częściowo bezpowrotnych strat należy zaliczyć również te osoby, które jeszcze w czasie wojny albo tuż po wojnie wyemigrowały z Polski. To jest około 200 osób, to jest następne 200 osób. Mamy takich aktorów jak Loda Halama, Lena Żelichowska, mamy Adama Brodzisza, Marię Bogdę, Jadwigę Smosarską, która co prawda pod koniec życia, bo w 70 roku wraca do Warszawy i umrze w Warszawie, ale przez całe 25-lecie po wojnie żyła w Stanach Zjednoczonych i nie wystąpiła już na polskich scenach, nie wystąpiła już w polskim filmie. To są reżyserzy, wspomniani przeze mnie Józef Lejtes, Michał Waszyński, Józef Gren, to jest słynny konferansjer pochodzenia węgierskiego Fryderyk Jarosy. To są osoby, które w zdecydowanej większości nie zdecydowały się po wojnie wrócić do rządzonej przez komunistów Polski. I straty materialne. Dość wspomnieć, że w przededniu wybuchu II wojny światowej było 807 sal kinowych, z czego 665 w 1945 roku według sprawozdania Biura Odszkodowań Wojennych nie nadawało się do użytku. To oznacza, że 82% sal kinowych było zrujnowanych. To jest mniej niż 1 na 4 sale kinowe nadawały się do użytku. Do strat należy również dodać to, że ważne ośrodki życia artystycznego, w tym również filmu i teatru, przede wszystkim Lwów i Wilno, znalazły się poza granicami Polski. Bezpowrotnie zostało zniszczone z oczywistych względów również kino jidysz, kino żydowskie. Po wojnie w 1948 roku powstał tylko jeden film w języku jidysz, Unsere Kinder, realizowany w Łodzi przez reżysera żydowskiego pochodzenia Natana Grossa, który obrazował ocaleńców z jednego z sierocińców w Łodzi, a więc nasze dzieci, Unsere Kinder. No i utraciliśmy gro kopii filmowych. Część filmów uznaje się za zaginione, część przepadła w pożodze wojennej. Do nich trzeba zaliczyć taki film, jaki miał ukazać się w sezonie jesiennym 1939 roku. To był film już ukończony przez Wandę Jakubowską, reżyserkę, która po wojnie zasłynęła pierwszym filmem kręconym w naturalnej scenerii obozu zagłady Auschwitz. To był film Ostatni etap. No ale ona rozpoczęła swoją przygodę z kinem i debiutowała filmem Nad Niemnem. Nad Niemnem przetrwał oblężenie Warszawy w 1939 roku, ale realizatorzy tego filmu dowiedzieli się, że Niemcy są zainteresowani kopią tego filmu i chcą go przerobić na film o wymowie antypolskiej i proniemieckiej. Dlatego ludzie zaangażowani w realizację i produkcję tego filmu schowali go, kilka egzemplarzy taśmy filmowej schowali na Żoliborzu, w kamienicach Żoliborza. Niestety to byli ludzie, którzy nie przetrwali powstania warszawskiego i do dzisiaj ten film jest poszukiwany. Inne filmy. Trzecia część trylogii o Szczepku i Tońku w reżyserii Michała Waszyńskiego pod tytułem Serce Batiara. Ten film prawdopodobnie spłonął już w 1939 roku we wrześniu w czasie oblężenia Warszawy. Gwiaździsta eskadra, superprodukcja, najbardziej kasowy sukces i też najdroższa superprodukcja polskiej kinematografii międzywojennej w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. To był film niemy z 1930 roku, który przedstawiał epopeję walk z bolszewikami, ale widzianą z perspektywy lotników amerykańskich, którzy jako ochotnicy walczyli w latach 1919-1920 chociażby w obronie Lwowa przed Armią Czerwoną. Wiele wskazuje na to, że w 1945 roku Sowieci zarekwirowali jedyne kopie tego filmu, przewieźli je do Związku Sowieckiego i prawdopodobnie one zostały tam zniszczone, być może ze względu na antysowiecki wydźwięk tej produkcji. Inny film, Żołnierz Królowej Madagaskaru, również ukończony, prawie ukończony w 1939 roku przez młodego reżysera Jerzego Zarzyckiego, który Niemcy rozpoczęli pokazywać na ekranach koncesjonowanych kin w Generalnym Gubernatorstwie. Część produkcji komediowych, takich nieporuszających zagadnień propagandowych, politycznych, a na pewno nie o wydźwięku antyniemieckim, była dystrybuowana w kinach Generalnej Gubernii, przede wszystkim w Warszawie, w Krakowie, w Lwowie i w innych miastach dystryktu Generalnego Gubernatorstwa. Ten film niestety nie przetrwał Powstania Warszawskiego, ale co ciekawe, Jerzy Zarzycki prawie 20 lat później, bo w 1958 roku, nakręcił ten film ponownie. Była to jedna z pierwszych produkcji kolorowych, pełnometrażowych. No oczywiście inna obsada i inne okoliczności, niemniej Zarzycki wrócił do tego materiału, który przepadł w czasie wojny. Swoją drogą, skoro mowa o Jerzym Zarzyckim, to był człowiek, który był jednym z członków ekipy Starzyńskiego w czasie oblężenia 1939 roku i filmował bohaterską, heroiczną obronę Warszawy w 1939 roku, a w 1944 roku był szefem operatorów i producentem kronik powstańczych, więc miał piękną kartę filmową, przeżył wojnę, zmarł w latach 70. w Warszawie. I jeszcze jedna produkcja Konrada Toma, to również reżyser pochodzenia żydowskiego, który przeżył wojnę, ale osiadł po wojnie najpierw w Stanach Zjednoczonych, a ostatecznie zmarł w latach 80. w Izraelu. Szatan z siódmej klasy. Słynna książka Kornela Makuszyńskiego. Film został ukończony latem 1939 roku. Miał trafić na afisze w sezonie 1939-1940, ale niestety zaginął albo spłonął w Powstaniu Warszawskim.
Dziękuję za podzielenie się faktami dotyczącymi strat w polskiej sztuce filmowej po II wojnie światowej. Przypomnę, dziś gościłam Bartosza Januszewskiego z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autora książki Kino pod okupacją, wojenne losy i postawy polskich filmowców. Marzena Bakowska, autorka audycji, Stefan Kotiuk, realizator. Życzymy spokojnej nocy i zapraszamy za tydzień po godzinie 21.
Strefa historii.